Tak, przybądź Duchu Święty i oświeć nasze umysły i serca. Bądź z nami i pracuj w nas. Drodzy Państwo, rozważymy dzisiaj prawdę o Duchu Świętym, o Jego obecności w okresie obietnic. Duch i Słowo Boże w okresie obietnic. Jaki to okres obietnic? Okres Starego Testamentu. A więc Duch Święty w okresie Starego Testamentu, w okresie zapowiadania przyjścia Mesjasza. To są punkty katechizmu od 702 do 716. Jesteśmy w trakcie rozważania naszego credo, tego punktu credo, w którym wyznajemy wierzę w Ducha Świętego. I dzisiaj właśnie ten aspekt wiary w Ducha Świętego. Duch Święty i Słowo Boże w okresie obietnic, w okresie Starego Testamentu. Mówi katechizm bardzo jasno. Od początku aż do pełni czasu wspólne posłanie Słowa i Ducha Ojca pozostaje ukryte, ale wciąż się realizuje. Od początku aż do pełni czasu, od początku rozumiemy od stworzenia świata, kiedy się wszystko zaczęło, na początku, mówi Pismo Święte. To jest ten punkt zero historii świata, ludzkości. Aż do pełni czasu. Pełnia czasu to przyjście Chrystusa. List do Galatów, rozdział 4, werset 4. To jest ta pełnia czasu. I w tym czasie, a więc mamy czas właśnie oczekiwania. Stary Testament, działanie Ducha Świętego, posłanie i Słowa, i Ducha Świętego. Owszem, jest ukryte, mówi katechizm. Jest to jeszcze niewyraźne, ale jest realne, bo mówi ukryte, ale wciąż się realizuje. To się dokonuje, to się dzieje. Czytamy dalej. Duch Boży przygotowuje czas Mesjasza i chociaż ani Duch, ani Słowo nie są jeszcze w pełni objawieni, są już obiecani, aby ich oczekiwano i przyjęto, gdy się objawią. Czyli, drodzy Państwo, trwa przygotowanie do tego przyjścia Mesjasza. To jest ta Boża pedagogia. Już jest zapowiedziany w pierwszej księdze, w Księdze Rodzaju. Będzie Wybawiciel. I Stary Testament to jest ta droga dojrzewania, dorastania. Mówimy pedagogia, a więc wychowywania do przyjścia Mesjasza, do pełni darów. Ale już są zapowiadane, już są takie pierwsze intuicje. My będziemy też, dzisiaj zobaczymy je, takie przebłyski jakby tego, co w pełni objawi się wraz z przyjściem Chrystusa. Aby to przyjęto, aby zrozumiano, że to o to chodziło, to co było zapowiadane niewyraźnie w jakichś figurach, w obrazach starotestamentalnych. Tutaj już się dokonuje w osobie, w życiu, w słowie Chrystusa. To jest Mesjasz. Ale póki co są jeszcze nie w pełni objawieni Duch ani Słowo. I czytamy dalej w katechizmie. Dlatego, gdy Kościół czyta Stary Testament, zgłębia w nim to, co Duch Święty, który mówił przez proroków, chce nam powiedzieć o Chrystusie. A więc już, drodzy Państwo, w Starym Testamencie Kościół zgłębia prawdę, którą Duch Święty nam przekazuje o Chrystusie. W Starym Testamencie pisze drugi list do Koryntian, święty Paweł w tym liście pisze tak. Stępiały ich umysły. I tak aż do dnia dzisiejszego, gdy czytają Stare Przymierze, pozostaje nad nimi ta sama zasłona, bo ona się odsłania w Chrystusie. A więc Stary Testament już go zapowiada. Mówił Jezus do swoich słuchaczy. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie, czyli Pisma, to one właśnie dają o mnie świadectwo. I dalej mówił Jezus, gdybyście jednak uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. O mnie bowiem on pisał. To mówi Jezus, Ewangelia świętego Jana, rozdział 5. A więc Stary Testament już zapowiada proroczo przyjście Chrystusa. Mówi dalej katechizm. Przez pojęcie prorocy Wiara Kościoła rozumie tych wszystkich, których Duch Święty natchnął do żywego głoszenia i redagowania ksiąg świętych, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Tradycja żydowska rozróżnia prawo, proroków i pisma. Prawo, czyli pięć pierwszych ksiąg, czyli pięcioksiąg. Proroków, to są księgi nazywane w tradycji chrześcijańskiej historycznymi i prorockimi. Oraz pisma. To są przede wszystkim księgi mądrościowe, a szczególnie psalmy. O tym podziale mówił sam Jezus. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza. Mówił Jezus do swoich uczniów: to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Ten taki trójpodział. To rozumiemy przez pojęcie prorocy. Duch Święty działa więc w okresie obietnic w Starym Testamencie. Jezus do tego raz po raz nawiązuje, że ma prawo oczekiwać od słuchaczy przyjęcia Go, mówi Jezus o sobie, ponieważ On był przez Ducha zapowiadany już w tym okresie przygotowania. I gdzie widzimy, drodzy Państwo, Ducha Świętego w Starym Testamencie? Spójrzmy krótko. W stworzeniu. Od początku, w stworzeniu, Słowo Boga i Jego tchnienie znajdują się u początku bytu i życia całego stworzenia. I bierzemy do ręki Pismo Święte. Psalm 33 mówi tak: przez słowo Pana powstały niebiosa i wszystkie ich zastępy przez tchnienie ust Jego. Tchnienie, ruach, ten duch, to jest to, ta nazwa, ten wyraz. Dalej czytamy Psalm 104. Cały czas psalmy, mówimy, Stary Testament. Psalm 104. Stwarzasz je, gdy ślesz swego ducha i odnawiasz oblicze ziemi. A Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 2 mówi: ziemia zaś była bezładem i pustkowiem, ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. I potem stworzenie człowieka. Rozdział 2 Księgi Rodzaju. Wtedy to Pan ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął, to tchnienie, i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. To słowo tchnąć, po hebrajsku ruach, nawet kiedy je wypowiadamy, drodzy Państwo, po polsku też tchnąć, czy po hebrajsku ruach, my wypuszczamy powietrze z ust. To jest doświadczenie wręcz fizyczne. Duch, który tchnie, który wychodzi z ust Bożych, podobnie jakoś, analogia niedoskonała, bardzo daleka, jak z naszych ust, kiedy to słowo wypowiadamy. I dalej czytamy w katechizmie. Jest rzeczą właściwą, aby Duch Święty rządził stworzeniem, uświęcał je i ożywiał, ponieważ jest Bogiem współistotnym Ojcu i Synowi. Do Niego należy panowanie nad życiem, ponieważ będąc Bogiem zachowuje stworzenie w Ojcu przez Syna. To jest fragment w katechizmie cytowany liturgii bizantyjskiej, jednej z modlitw liturgii bizantyjskiej, liturgii wschodniej. W przypadku człowieka Bóg ukształtował go własnymi rękami, mówi katechizm. To znaczy przez Syna i Ducha Świętego. I wycisnął na ukształtowanym ciele własną formę w taki sposób, by nawet to, co widzialne, miało boski kształt. Tutaj jest cytat świętego Ireneusza. Bóg, który kształtuje przez swojego ducha szczególnie właśnie człowieka. To jest właśnie, drodzy Państwo, właśnie, że to, co mówiłem, Duch Boży unosi się nad wodami. Ruach Elohim. To biblijne pojęcie stworzenia oznacza nie tylko powołanie do istnienia samego bytu wszechświata, obdarowanie istnieniem, ale oznacza ono również obecność Ducha Bożego w stworzeniu, czyli początek zbawczego udzielania się Boga temu, co On stworzył. I w tym już jest Duch obecny. Odnosi się to przede wszystkim do człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Czytamy w Księdze Rodzaju to no, dziwne, intrygujące sformułowanie, które mówi tak: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Uczyńmy, liczba mnoga, zauważmy. Czy można uważać, że liczba mnoga, której tutaj używa Stwórca, mówiąc o osobie, sugeruje już w jakiś sposób tajemnicę trynitarną, obecność Trójcy w dziele stworzenia człowieka? No można uważać właśnie w ten sposób. A więc chrześcijanin, my czytając Pismo Święte, znamy już objawienie tej tajemnicy, już znamy Nowy Testament przecież, możemy odkryć jej oddźwięk, takie pierwsze przebłyski, muszelki, jak które morze na brzeg wyrzuca, i my już sobie umiemy to poskładać w całość. Aha, to już jest zapowiedź tego, co ja już wiem, skąd inąd. A więc już Księga Rodzaju nam pozwala dostrzec w stworzeniu człowieka początek tego zbawczego udzielania się Boga na miarę obrazu i podobieństwa, jakim obdarzył Bóg człowieka. Już tutaj jest obecny Boży Duch w stworzeniu i świata materialnego, ale przede wszystkim człowieka. Duch Boży to jest też duch obietnicy. Widzimy ten aspekt ducha w Starym Testamencie. Mówi katechizm tak: człowiek zdeformowany przez grzech i śmierć pozostaje obrazem Bożym, pozostaje dalej obrazem Bożym, obrazem Syna, ale jest pozbawiony chwały Bożej, pozbawiony podobieństwa. Obietnica dana Abrahamowi zapoczątkowuje ekonomię zbawienia. Ekonomię zbawienia, co to znaczy ekonomia zbawienia? Boży plan zbawienia, strategię zbawienia. To jest, tak rozumiejmy, ekonomia zbawienia. Obietnica dana Abrahamowi zapoczątkowuje ekonomię zbawienia, na końcu której, tego Bożego planu na końcu, jego zwieńczeniem, na końcu której sam Syn, Syn z dużej litery pisany, czyli Chrystus, przyjmie obraz i odnowi go, człowieka, w jego podobieństwie do Ojca, przywracając mu chwałę, czyli ducha ożywiciela. Syn, który ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi we wszystkim oprócz grzechu. A więc to jest ten duch obietnicy. I dalej mówi katechizm w tym punkcie: wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei, Bóg obiecuje Abrahamowi, właśnie ta ekonomia zbawienia tutaj się realizuje, tu się zaczyna, obiecuje Abrahamowi potomstwo jako owoc wiary i mocy Ducha Świętego. Wbrew wszelkiej ludzkiej nadziei, Abraham uwierzył wbrew nadziei, mówi Pismo Święte. Pamiętamy tę scenę pod Debami Mamre z Księgi Rodzaju z rozdziału 18, gdy ten siedzi u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Przychodzi do nas, do niego Bóg, trzech wędrowców i ta cała scena, gdzie zapowiada Abrahamowi, że będzie miał potomstwo. Ta scena, która się kończy śmiechem Sary, która nie może uwierzyć, I ta Boża obietnica. Za rok wrócę do ciebie i będziesz miała, Saro, syna. Abrahamie, będziesz miał syna za rok. Początek. Uwierzył wbrew nadziei. Sara nie wierzyła. Jak ja w tym wieku, mój mąż Abraham w tym wieku będziemy mieć syna? Wbrew nadziei. A czy nie inaczej było z Maryją? Oto Panna pocznie i porodzi syna, mówi Izajasz, i się spełnia. Maryja, dziewica, archanioł Gabriel, zwiastowanie w Nazarecie Maryi, tak, nie rozumie, jak to ja bez udziału męża będę matką. Uwierzyła wbrew nadziei, wbrew temu, co po ludzku jest zrozumiałe. Duch obietnicy. I duch stąpi na ciebie, mówi archanioł Gabriel do Maryi. I to się dokonuje, to się dzieje. I Maria potem to wyśpiewuje w swoim hymnie. Wierny swojej obietnicy, jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Bóg to spełnił, Maria to śpiewa w Magnifikat. I mówi dalej, pisze święty Jan, mówi, wszystkim tym, którzy je przyjęli, słowo przyjęli, które stało się ciałem, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Abraham uwierzył wbrew nadziei, duch obietnicy. Potomstwem Abrahama będzie Chrystus. Będzie Chrystus, w którym wylanie Ducha Świętego sprawi, że rozproszone dzieci Boże zostaną zgromadzone w jedno. Zobowiązując się przysięgą, Bóg przyrzeka już w darze swojego umiłowanego Syna. Już wtedy przyrzeka Ducha obietnicy. W oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością Boga. A więc tutaj już Duch Boży działa w Abrahamie, w Sarze, Duch obietnicy. Dalej, Duch się objawia Boży w Starym Testamencie w teofaniach i prawie. Teofania, trudne słowo. Jest to objawienie Boga, teofanie objawienia Boga. One rozjaśniają drogę obietnicy. Od patriarchów do Mojżesza i od Jozuego aż do wizji, mówi katechizm, które zapoczątkowują misję wielkich proroków. Tradycja chrześcijańska zawsze uważała, że w tych teofaniach, objawieniach się Boga, pozwalało się widzieć i słyszeć Słowo Boże, równocześnie objawione i zacienione w obłoku Ducha Świętego. I ta Boża pedagogia, to Boże prowadzenie człowieka, ukazuje się szczególnie w darze prawa. Prawo zostało dane jako wychowawca, aby prowadzić lud do Chrystusa. O tym mówi list do Galatów, rozdział 3. Ale tu jest paradoks. Jednak ta niemoc prawa, aby zbawić człowieka pozbawionego podobieństwa do Boga w wyniku grzechu. Prawo nas nie może zbawić. A więc niemoc prawa i rosnąca znajomość grzechu, jaką to prawo daje, bo prawo wskazuje na grzech, a więc niemoc prawa i rosnąca znajomość grzechu, jaką daje prawo, to wszystko budzi pragnienie Ducha Świętego. I o tym świadczą, o tym pragnieniu, błagalne westchnienia psalmów, mówi katechizm. I faktycznie mamy raz po raz w psalmach takie westchnienia błagalne, wzywające Boga, żeby przyszedł, żeby nas wyrwał z tej niewoli. Wznoszę oczy ku górom, skąd nadejść ma dla mnie pomoc? I tak dalej, i tak dalej. Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemię. A więc teofania i prawo już nas odsyła, zapowiada, daje poczucie obecności Ducha Bożego. Dalej mamy okres królestwa i wygnanie Izraela. Prawo jako znak obietnicy przymierza miało rządzić sercami i instytucjami ludu narodzonego z wiary Abrahama. Mówi Księga Wyjścia, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego, mówi Bóg w Księdze Wyjścia, i strzec mojego przymierza, będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. A więc prawo miało prowadzić lud. Słuchajcie prawa, mówi Bóg. Po panowaniu Dawida Izrael ulega jednak pokusie, by stać się królestwem takim samym jak inne narody. Jest ta scena, pamiętamy, gdzie proszą właśnie też o ustanowieniu króla, to wcześniej, jeszcze przed Dawidem, proszą Samuela. I potem król Dawid i okres królestwa w Izraelu. Tymczasem królestwo, które jest przedmiotem obietnicy danej Dawidowi, będzie dziełem Ducha Świętego. Będzie ono, to królestwo zapowiedziane Dawidowi, będzie ono należało do ubogich według Ducha. Jaka to obietnica dana Dawidowi? Pamiętamy tę scenę z drugiej księgi Samuela. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a Pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a arka Boża mieszka w namiocie. I cała ta scena, ten dialog z Natanem i puenta tego dialogu gdzie mówi Natan, Bóg przez Natana do Dawida: to nie ty mi zbudujesz dom, to nie ty mi zbudujesz dom, ale to ja tobie dom zbuduję, twoje pokolenie umocnię na wieki, będzie twój potomek moim synem umiłowanym. Twój dom, twój tron będzie utwierdzony na wieki. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. To o takie królestwo Bogu chodzi. Jakie królestwo trwa na wieki? No nie to Dawidowe, bo ono upadło. A więc to królestwo, które Dawid otrzymuje w zapowiedzi, o którym słyszy, będzie dziełem Ducha Świętego. Zapomnienie o prawie i niewierność przymierzu, to widzimy w Starym Testamencie raz po raz, prowadzą do śmierci. Skutkiem tego jest wygnanie. Przychodzi wygnanie, pozorne przekreślenie obietnic, pozorne. A w rzeczywistości jest to tajemnicza wierność Boga Zbawiciela i początek obiecanego odnowienia, ale odnowienia według Ducha. Było rzeczą konieczną, mówi katechizm, aby lud Boży przeszedł to oczyszczenie. Coś podobnego mówi Jezus, idąc do Emaus z dwoma uczniami, którzy go nie rozpoznawali, i też im tłumaczy, że czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? Inna sytuacja oczywiście, ale ta Boża pedagogia, to oczyszczenie, to było w Bożym planie. Tak samo tutaj, okres wygnania, aby oczyścić naród wybrany z takich wąskich wyobrażeń o Królestwie Bożym, o Bogu, o Jego planach, aby poszerzyć horyzonty, aby to, co zajęło im miejsce centralne w ich myśleniu, w ich wierze, aby to obalić. To nie jest to, co wy myślicie, że jest istotne. I kult Izraela po wygnaniu, po powrocie z niewoli, z wygnania babilońskiego, jest innym już kultem, jest głębszym, bardziej duchowym niż przed tym wydarzeniem, wydarzeniem oczyszczającym. I wracamy do katechizmu. Wygnanie przynosi już w zamyśle Bożym cień krzyża, a reszta ubogich, która powraca z wygnania, jest jedną z najbardziej wyraźnych figur Kościoła. Garstka powraca z wygnania. Odbudowują z ruin Jerozolimę, świątynię, odnawiają kult, życie społeczne, religijne. Zmartwychwstają niejako, możemy powiedzieć, już mając gdzieś z tyłu głowy nasze kategorie chrześcijańskie. Jest to, mówi katechizm, jedna z najbardziej wyraźnych figur Kościoła. Dalej, duch wyraża się w Starym Testamencie w oczekiwaniu Mesjasza i jego ducha. Oto ja dokonuję rzeczy nowej, mówi księga proroka Izajasza, Bóg w tej księdze. Zarysowują się dwie linie profetyczne. Jedna kieruje do oczekiwania Mesjasza, druga do głoszenia nowego ducha. Ale obie te linie zbiegają się one w niewielkiej reszcie w ludziach ubogich. Który w nadziei oczekuje pociechy Izraela i wyzwolenia Jerozolimy. Pamiętamy o Symeonie, o prorokini Annie. Ludzie ubodzy, ludzie prości, kto o nich wiedział? Oni żyli w świątyni, modlili się i oni wyczekiwali objawienia się Mesjasza, zapowiedzianego przez Boga w Starym Testamencie. To byli ludzie Starego Testamentu i ich Duch Boży przyprowadził do świątyni pod natchnieniem Ducha Świętego, Ducha Bożego. Mówili, przyszli, zrozumieli, głosili. Ich słowa, cytuję Ewangelia, to są słowa natchnione. My je dzisiaj śpiewamy w psalmie, w brewiarzu kapłańskim codziennie. Mówi dalej katechizm. Widzieliśmy wyżej, jak Jezus wypełnił proroctwa, które odnosiły się do Jego osoby. Tutaj ograniczymy się jedynie do tych proroctw, w których jest wyraźnie ukazana relacja między Mesjaszem i Jego duchem. Jakie to proroctwa? Postać oczekiwanego Mesjasza zaczyna pojawiać się w księdze Emanuela. To jest księga to są rozdziały Księgi Proroka Izajasza od 6 do 12 rozdziału. To tak nazywa się, ta część Księgi Izajasza bywa nazywana przez egzegetów Księgą Emanuela. Pamiętamy ten fragment. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego i wypuści się odrośl z jego korzeni i spocznie na niej Duch Pański. Duch mądrości, rozumu, duch rady, męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Postać Mesjasza zostanie objawiona przede wszystkim w pieśni Sługi Pańskiego. W pieśniach Sługi Pańskiego ich jest kilka. Pieśni te, cały czas jesteśmy w księdze proroka Izajasza, pieśni te zapowiadają znaczenie męki Jezusa i wskazują sposób, w jaki wyleje On Ducha Świętego, aby ożywić wielu, nie od zewnątrz, ale przyjmując postać sługi, wziąwszy na siebie naszą śmierć, może nam udzielić swego ducha, ducha życia. Drodzy Państwo, ten fragment właśnie, który przytoczyłem z Izajasza, i wyrośnie różdżka z pnia Jessego, odrośl z jego korzeni, spocznie na niej Duch Pański, Duch mądrości i rozumu, rady i męstwa, Duch wiedzy i bojaźni pańskiej, upodoba sobie w bojaźni pańskiej. Jest to bardzo ważny tekst, jeśli chodzi o naukę Starego Testamentu o Duchu Świętym. Gdyż tutaj ten tekst tworzy jakby pomost między dawniejszym, wcześniejszym pojęciem ducha, rozumianym jako takie tchnienie, i duchem, nowym rozumieniem ducha, duchem jako osobą, jako darem dla osoby. Mesjasz z rodu Dawida, owa różdżka z pnia Jessego, jest właśnie tą osobą, na której spocznie Duch Pański. A więc Duch Pański już nie jako tylko tchnienie, ale jako coś czy ktoś, niewyraźny obraz jeszcze, tak? Ale już wiemy, że spocznie na nim. A więc to już jest coś bardziej uchwytnego. On na nim spocznie. Oczywiście nie możemy tutaj widzieć jeszcze takiego rozumienia, jak mamy już w Nowym Testamencie, ale już jest wraz z tą wzmianką o przyszłym Mesjaszu, otwiera się ta droga do pełnego objawienia prawdy o Duchu Świętym, o Duchu tym osobowym, jako osoba. I potem właśnie też czytamy u Izajasza: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Tutaj postać Mesjasza nam pojawia się jako ten namaszczony Duchem Świętym. Obecność Mesjasza w księdze proroka Izajasza. Mesjasz, słowo Mesjasz oznacza namaszczony, posłany. Słowo Chrystus oznacza to dokładnie to samo, co Mesjasz, tylko że po grecku. Jezus, Mesjasz, Jezus, Chrystus. To jest Jego tożsamość, to jest ten namaszczony. On jest już zapowiadany w Starym Testamencie. Jest mowa o tym pomazańcu, jako tym, który posiada pełnię Ducha Bożego, jako ten, który ma pośredniczyć w udzielaniu tego Ducha całemu ludowi Bożemu. I mówi prorok Izajasz właśnie o tym Mesjaszu: Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom, a więźniom swobodę, by obwieszczać rok łaski pańskiej. Ten Duch Boży, który na tym Mesjaszu spoczywa, on emanuje, udziela się przez Mesjasza ludowi, narodowi. I my wiemy, że ten tekst Jezus odniesie sam do siebie. Sam do siebie, postać Mesjasza. Drodzy Państwo, obecność Ducha Świętego w Starym Testamencie. Duch, który jest zapowiadany, jeszcze nie tak wyraźny jak w Nowym Testamencie, ale widzimy Jego działanie, widzimy rozwój Jego rozumienia przez autorów biblijnych. To jest ta Boża pedagogia, która coraz pełniej zbliża się do coraz większej prawdy, pełni w rozumieniu tego najpierw czym, a potem kim jest Duch Święty. Niech tyle wystarczy na dzisiaj, drodzy Państwo, tych naszych rozważań katechetycznych.